W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Dzisiaj spojrzymy na Sahel, czyli grupę państw leżących na południowym krańcu Sahary. Wiele z tych państw było wcześniej francuskimi koloniami albo obszarami mandatowymi, w związku z tym istotną rolę odgrywa tam język francuski i związki z Francją, o czym pewnie dzisiaj porozmawiamy. Inną wyróżniającą cechą tego obszaru jest pewna niestabilność polityczna. W ciągu ostatnich kilku lat w Mali, Burkina Faso i Nigrze doszło w sumie do 5 zamachów stanu. Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego tak się stało, dlaczego Unia Europejska angażuje się w tym regionie, co robi tam grupa Wagnera i jaka może być przyszłość tych państw. A opowie o tym analityk OSW zajmujący się polityką bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej, Łukasz Maślanka. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Dlaczego Unia Europejska zajmuje się Sahelem?
Unia Europejska zajmuje się Sahelem, bo oczekuje tego od niej część państw członkowskich, zwłaszcza te państwa członkowskie, które położone są na w południowej części Unii Europejskiej, nad Morzem Śródziemnym i które są zwłaszcza dotknięte fenomenem migracji, niekontrolowanej migracji. Otóż szlaki migracyjne przebiegają przez teren państw Sahelu, a drugim bardzo ważnym czynnikiem to jest terroryzm. Otóż korzystając z niestabilności i słabości państw regionu, grupy terrorystyczne związane czy to z Al-Kaidą, czy z państwem islamskim rozwijały tam swoją działalność, która zdaniem takich państw jak Francja, Hiszpania, czy Niemcy groziła także przerzuceniem tej aktywności następnie na teren Europy. Te obawy były szczególnie silne w okolicy 2015 roku, kiedy mieliśmy do czynienia jednocześnie z fenomenem niekontrolowanej masowej migracji z południa do Europy i jednocześnie z zamachami terrorystycznymi we Francji i w Belgii.
I na czym polegała aktywność Unii Europejskiej w tamtym obszarze, wiążąca się, jak rozumiem, głównie właśnie z kwestiami bezpieczeństwa, czy to bezpieczeństwa migracyjnego, czy to bezpieczeństwa rozumianego jako bezpieczeństwo od zagrożenia terrorystycznego?
Działalność Unii Europejskiej miała przede wszystkim towarzyszyć misjom wojskowym, które prowadziła w tamtym regionie Francja, począwszy od 2013 roku. Francja oczywiście nie sama, Francja była pewnym liderem pewnej koalicji państw europejskich. W jej skład chodziły nie tylko państwa, wówczas głównie państwa unijne, ale także Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, także wtedy, gdy już z Unii Europejskiej wyszła. Ona już jest również zainteresowana tym regionem. Działalność Unii Europejskiej polegała przede wszystkim na zakładaniu misji, zarówno misji o charakterze cywilnym, których celem było wzmacnianie państwowości szeroko rozumianej państw regionu, zwłaszcza na terenie Mali i na terenie Nigru powstały takie misje budowania zdolności. Chodziło o wzmacnianie systemu sądownictwa, wspomaganie samorządu w rozwiązywaniu codziennych problemów ludności oraz misje wojskowe, głównie o charakterze treningowym, których, jak sama nazwa mówi, celem było szkolenie żołnierzy państw regionu po to, żeby one, te armie, mogły samodzielnie stawić czoła zagrożeniom wewnętrznym związanym z terroryzmem, czy to z buntami pewnych grup regionalnych, grup etnicznych, które nie chciały się na przykład pogodzić z byciem częścią tych państw, zwłaszcza w Mali ten fenomen secesjonizmu na północy jest dość silnie rozwinięty.
Ta polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej wobec tego regionu, można chyba powiedzieć, okazała się nieskuteczna. Myślę tutaj o tej liście zamachów stanu, o której wspominałem na początku tej rozmowy, bo gdzieś, możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, u podłoża tych zamachów stanu, zapewne mających różne przyczyny w poszczególnych przypadkach, leżał stosunek mieszkańców tych państw do Unii Europejskiej, do Francji, do powiązań między funkcjonującymi tam rządami, a właśnie na przykład Francją.
Niestabilność państw Sahelu była pochodną wydarzeń wiosny arabskiej, które zdestabilizowały państwa położone na północ od Sahelu. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o Libię, także w pewnej mierze Algierię, chociaż Algieria akurat zaczynała się stabilizować w tamtym okresie. To znaczy na tereny, zwłaszcza Mali, przeniknęły grupy dżihadystyczne, które doprowadziły do destabilizacji tego kluczowego z punktu widzenia bezpieczeństwa regionalnego państwa. Odpowiedzi na to Francja rozpoczęła operację wojskową Serval w 2013 roku, której celem była obrona integralności terytorialnej Mali. Ta operacja się udała, doprowadzono do przywrócenia zwierzchności władzy z Bamako nad całym krajem, ale no, władze Francji w porozumieniu oczywiście z władzami malijskimi doszły do przekonania, że potrzebna jest bardziej trwała obecność wojskowa Europejczyków, zwłaszcza Francuzów na tym terenie po to, żeby efekty operacji Serval nie zostały zmarnowane. Została powołana nowa operacja wojskowa o charakterze stabilizującym, operacja Barkhane, która trwała aż 8 lat. Od 2014 do 2022 roku. Efekty tej operacji są znacznie bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o ocenę, ponieważ udało się wzmocnić pewne aspekty państwowości, to znaczy głównie siły zbrojne. One zostały wyszkolone, zostały doposażone głównie przez Francuzów, ale także właśnie z pieniędzy unijnych. Unia Europejska przeznaczyła w ciągu 8 lat dla wszystkich państw G5 Sahel, mówimy o grupie 5 państw. Z punktu widzenia strategii europejskiej najważniejszym państwem było Mali, ale w skład tej grupy wchodził także Niger, Burkina Faso, Mauretania i Czad. Unia Europejska przeznaczyła 600 milionów euro w ciągu 8 lat na wsparcie głównie wojskowe państw Sahelu i rzeczywiście siły zbrojne uległy wzmocnieniu. One zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę w życiu publicznym, co jakby zrodziło pokusę dla wojskowych, zwłaszcza dla oficerów, żeby uczestniczyć w życiu politycznym tych państw. No i w sytuacji, kiedy reforma innych aspektów życia państwowego, zwłaszcza takich jak wymiar sprawiedliwości, walka z korupcją, nie przebiegały tak dobrze jak reforma sił zbrojnych, to wojsko zaczęło odgrywać coraz większą rolę w życiu państwa i to zrodziło pokusę organizacji tego typu zamachów stanu. Jednocześnie coraz większemu ochłodzeniu ulegały nastroje w stosunku do Europejczyków, to znaczy o ile w 2013-2014 roku Francuzów witano jako wyzwolicieli, jako takich siły, które uchroniły Mali przed rozbiciem, no to stopniowo we wszystkich państwach tego regionu zaczęło narastać przekonanie, że Europejczycy są współwinni nieszczęściom, które ich spotykają, ponieważ nie rozwiązują lokalnych problemów, ponieważ konfliktują grupy etniczne między sobą, ponieważ prowadzą politykę neokolonialną. Te zarzuty w sporej części były po prostu efektem pewnej propagandy, znaczy lokalne elity nie były w stanie rozwiązać problemów ludności, więc szukały kozła ofiarnego i tutaj Europejczycy okazali się takim wymarzonym celem. No i sytuacja eksplodowała począwszy od 2020 roku, kiedy rzeczywiście doszło do pierwszego takiego ważnego zamachu stanu w Mali. Później nastąpił jeszcze jeden zamach stanu w Mali, w wyniku którego doszły tam do głosu sił już zupełnie antyfrancuskie, antyzachodnie. Podobne zamachy stanu miały miejsce w Burkina Faso i w końcu w tym roku, w lipcu 2023 roku w Nigrze. I Unia Europejska, ale także Francja i inne państwa europejskie pozostają w stanie pewnej bezradności, to znaczy w momencie, kiedy okazało się, że Mali przestaje być partnerem, jest tym państwem, z którego trzeba wycofywać wojska, no to wszyscy mówili, że teraz Niger będzie takim państwem, w którym Europejczycy mogą nadal działać, mogą nadal pożytecznie wykonywać pewne działania na rzecz stabilizacji regionu i w tym momencie doszło do zamachu stanu w Nigrze. Teraz wszyscy mówią, że Czad jest ostatnim takim punktem, w którym Europejczycy mogą działać, oby nie doszło do powtórzenia się wydarzeń z Mali, Burkina Faso i Nigru, także i w tym kraju.
A czy jest tak, że w Unii Europejskiej pojawia się teraz pewna refleksja na temat tego, że być może sposób, w jaki Unia Europejska zaangażowała się w Sahelu, no, był obarczony jednak pewnym błędem. Mówiłeś o tym, że Unia została przez polityków w regionie uznana za wygodnego kozła ofiarnego i to być może nie dziwi, ale wydaje się też, że Unia Europejska czy jej działania w jakimś sensie przyczyniły się do tych wydarzeń. Mówiłeś o tym, że skupiono się na wojsku. Z jednej strony zaniedbano te reformy, które mogłyby poprawić standard życia ludności, co być może rozładowałoby te napięcia. Z drugiej strony wzmocniona została, jak rozumiem, rola wojska, które mogło tą nową siłą posłużyć się przy przejmowaniu władzy.
Ta refleksja trwa już od ponad 10 lat. W 2011 roku ukazała się pierwsza unijna strategia dotycząca Sahelu. Ona była taka dość zróżnicowana, kładła nacisk zarówno na kwestie bezpieczeństwa, jak i na kwestie rozwojowe. W 2015 roku konkluzje Rady Unii Europejskiej poddały ją pewnej weryfikacji. Skupiono się przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem migracją i tym zjawiskom, które przede wszystkim dotyczą bezpieczeństwa europejskiego. Potem przez kilka lat narastała krytyka wobec takiej nadmiernej sekurytyzacji podejścia do Sahelu. i zorientowano się, że trzeba jednak kłaść większy nacisk na kwestie rozwojowe. Ale podstawowy problem z tymi refleksjami, które panują wśród analityków i wśród unijnych biurokratów, jest taki, że znikają nam partnerzy. Tak zatytułowałem swój tekst, który ukazał się niedawno na stronie OSW. Znikający partnerzy, to znaczy po prostu nie ma z kim prowadzić tej polityki, nie ma w stosunku do kogo prowadzić tej polityki w sytuacji, kiedy legalne władze danego kraju zastępowane są reżimami wojskowymi, które całe swoją legitymację czerpią z krytykowania Europejczyków i prowadzenia polityki antyzachodniej i zawierania sojuszy taktycznych czy nietaktycznych z wrogami Zachodu. Pojawia się bardzo duże ryzyko, że środki, które Unia Europejska będzie alokowała, a także na przykład sprzęt wojskowy, będą wpadały w ręce sił, które są Unii Europejskiej czy całej wspólnocie państw Zachodu nieprzyjazne.
Wobec tego, jakie są perspektywy zaangażowania Unii Europejskiej w regionie? Co tak naprawdę Unia może w tej sytuacji zrobić, poza przeniesieniem się do kolejnego państwa? Mówiłeś o tym, że teraz być może Czad będzie tym miejscem, z którego siły europejskie będą mogły operować, czy gdzie Europejczycy będą mogli się angażować, jeżeli chodzi o Sahel. Co wobec tego można zrobić? Czy w ogóle można jeszcze coś zrobić? Czy rozważane jest na przykład jakiegoś rodzaju wycofanie się z regionu? Czy to jest w ogóle możliwe?
Mamy do czynienia teraz z popłochem i dezorientacją. Mamy takie państwa jak Francja, które są w stanie w ciągu 24 godzin podjąć decyzję o tym, żeby gdzieś wojska wysłać albo stamtąd wojska ściągnąć. I Macron skorzystał z tej możliwości. Wycofał wojska najpierw z Mali, a teraz wycofuje z Nigru. Ponieważ we Francji panuje taki proces decyzyjny, gdzie prezydent decyduje o wszystkim. Ale nie we wszystkich państwach unijnych tak jest. Niemcy mają zupełnie inną kulturę podejmowania decyzji o wysyłaniu i ściąganiu wojsk. To jest decyzja, którą musi podjąć Bundestag, a tym bardziej instytucje unijne. No i tak się składa, że te wszystkie misje unijne, które utworzono, dwie misje cywilne, dwie misje wojskowe, teoretycznie nadal działają. Wczoraj widziałem na profilu twitterowej misji wojskowej w Mali, że ona jest wciąż aktywna, a mianowicie żołnierze rozdają sobie medale za udział właśnie w tych misjach.
Chyba więc nie brzmi to jak ten rodzaj aktywności, o który by nam chodziło.
Podejmują nadal pewną działalność. Nie zapadła żadna decyzja o likwidacji tych misji, chociaż perspektywa ich działania w państwach, które są ogarnięte wojskowym zamachem stanu, których, tak jak w Mali, aktywna jest grupa Wagnera, one stają się coraz mniej zachęcające. I wydaje mi się, że tym, co powinno przyświecać przede wszystkim podejmującym decyzję, to żeby rzeczywiście środki europejskich, unijnych podatników nie wpadały w ręce reżimów, które są nam z definicji wrogie. I Josep Borrell zapowiedział refleksję nad kolejną rewizją strategii w stosunku do Sahelu, biorącą pod uwagę również te nowe uwarunkowania, ale nikt tak naprawdę nie wie, jak ta strategia miałaby wyglądać w sytuacji, kiedy lokalsi po prostu nas nie chcą. Chcą nas tam widzieć, chcą, żebyśmy się stamtąd wynieśli. Mówi się dużo o tym, że trzeba teraz skoncentrować aktywność na obszarze Zatoki Gwinejskiej. Pytanie, czy tam znowu nie rozwiną się tego typu zjawiska niechęci do Europejczyków, z którymi mamy do czynienia w Sahelu. Rzeczywiście Czad pozostaje takim państwem, którym nadal Europejczycy są w miarę mile widziani, ale to też jest państwo, które boryka się z dużymi problemami wewnętrznymi, gdzie władza centralna jest kontestowana i legalność jest kontestowana, ale ponieważ tamtejsze władze nie mają charakteru antyzachodniego, no to niechętnie o tym się w Brukseli czy w Paryżu mówi. Także sytuacja jest częściowo, jest patowa, ale musimy także pamiętać, że Sahel jest to region o największej na świecie dynamice rozwoju demograficznego. Tam cały czas mamy do czynienia z eksplozją demograficzną i ta eksplozja demograficzna może mieć także konsekwencje dla Europy. To w sytuacji, kiedy walka o zasoby staje się coraz bardziej zażarta, kiedy katastrofa klimatyczna dotyka ten region szczególnie intensywnie, no możemy być w przyszłości konfrontowani z problemem niekontrolowanej migracji. Także wydaje się, że Unia Europejska powinna przede wszystkim podjąć działania w kierunku aktywizowania partnerów regionalnych, takich jak Algieria, Maroko, Nigeria, czyli państwami sąsiadującymi z różnych stron z Sahelem, żeby były bardziej zaangażowane w bezpieczeństwo tego regionu, gdyż brak zainteresowania może się skończyć źle dla nich, dla władz tych państw, dla ich stabilności. Wydaje się, że Unia Europejska powinna także prowadzić bardziej aktywną politykę na poziomie komunikacji strategicznej. To znaczy widzimy aktorów zewnętrznych, takich jak Rosja, Chiny, Turcja, które bardzo chętnie współpracują, tak to delikatnie ujmę, z lokalnymi mediami i sieją propagandę antyzachodnią, krytykującą Francję, krytykującą inne państwa unijne, także Stany Zjednoczone. Po stronie Unii Europejskiej ta komunikacja strategiczna jest bardzo nieśmiała. Być może należy bardziej właśnie zainwestować w tym kierunku, żeby jakby odpierać tezy propagandowe o charakterze antyzachodnim. No i kolejny filar to jest ta polityka rozwojowa. Wydaje mi się, że bardzo ważnym kierunkiem działania jest kontrola urodzin. To znaczy w sytuacji, kiedy tam na jedną rodzinę przypada 7-8 dzieci, no niemożliwe jest mówienie o jakimkolwiek rozwoju gospodarczym, bo te państwa nie są w stanie utrzymać tak dynamicznie wzrastającej liczby ludności, ale oczywiście rozmowa o tym jest bardzo trudna w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo konserwatywnymi społeczeństwami muzułmańskimi.
Wspominałeś wcześniej o aktywności grupy Wagnera w tym regionie, teraz mówiłeś też o takiej propagandowej aktywności między innymi Rosji. Jaka jest rola Rosji w regionie Sahelu?
Większość komentatorów ocenia rolę Rosji jako działalność takiego mocarstwa oportunistycznego. Rosja ma pewne jeszcze tradycje współpracy z tymi państwami, głównie z Mali, w mniejszym stopniu z Nigerem, pochodzącą jeszcze z czasów radzieckich, z okresu dekolonizacji, kiedy Związek Radziecki sympatyzował z wieloma reżimami powstałymi w wyniku dekolonizacji, zwłaszcza jeżeli te reżimy wykazywały oblicze antyzachodnie. W przypadku Sahelu było to utrudnione, ponieważ po dekolonizacji wszystkie te państwa utrzymywały bardzo ścisłe relacje z Francją i w zasadzie można powiedzieć, że Francja była tam pewnego rodzaju nieoficjalnym protektorem. Tak było jeszcze do bardzo niedawna. W tej chwili Rosja stara się z jednej strony wykorzystywać te sentymenty z czasów zimnej wojny, a z drugiej strony prowadzi bardzo pragmatyczną politykę zawierania deali z lokalnymi elitami. Takim klasycznym przykładem, pierwszym przykładem tego typu relacji była Republika Środkowoafrykańska. To jest państwo poza regionem Sahelu, ale jakby sposób działania Rosji w tym państwie stał się potem matrycą, która była wykorzystana także w Mali. To znaczy zawierane są pewne umowy o charakterze gospodarczym, w wyniku których firmy powiązane z grupą Wagnera przejmują kontrolę nad bogactwami naturalnymi. Tak się stało w Republice Środkowoafrykańskiej, tak się dzieje w Mali. Z drugiej strony inne firmy powiązane również z grupą Wagnera przejmują kontrolę nad lokalnymi mediami albo współpracują z nimi. Formułują pewien przekaz propagandowy w charakterze prorosyjskim, antyzachodnim, nacjonalistycznym, takim hura patriotycznym, jeśli chodzi o lokalny patriotyzm, że to właśnie te reżimy wojskowe prorosyjskie są jedynymi realizatorami interesu narodowego. I z drugiej strony, i z trzeciej strony pojawiają się ograniczone oddziały prywatnej grupy wojskowej Wagner, które głównym zadaniem jest ochrona reżimu. Nie walka z dżihadystami, jak to Rosjanie bardzo często lubią mówić, czy także lokalne reżimy, tylko właśnie ochrona reżimu, ochrona ludzi tego reżimu. Oni to, te usługi zapewniają. Ocenia się, że jeśli chodzi o Mali, to te usługi kosztują około 10 milionów dolarów miesięcznie. Czyli są to tak, jak na tak biedne państwo, dość poważne sumy. Czyli po prostu te struktury związane z Wagnerem na tym zarabiały. No oczywiście sytuacja ulega pewnej zmianie po próbie zamachu stanu, jaką podjął Prigożyn w czerwcu, a następnie po jego śmierci wczesną jesienią tego roku. W tej chwili to całe imperium Wagnera uległa pewnej transformacji i to jest dla nas jakby jedyna pocieszająca informacja, to znaczy nie tylko obecność wojskowa, obecność zachodnia jest w kryzysie w Sahelu, ale także Rosjanie teraz muszą borykać się z pewnymi problemami. Różne delegacje rosyjskiego Ministerstwa Obrony podróżowały do państw regionu po śmierci Prigożyna, zapewniając, że wszystko pozostanie jak dawniej, to znaczy pewnie to imperium w jakiejś przekształconej formie, już zupełnie inaczej działające, bardziej podlegające czy tam Ministerstwu Obrony, czy innym strukturom rosyjskim, będzie nadal wykonywało te same usługi, które wykonywało wcześniej, ale zobaczymy, jak będzie, czy będzie to nadal tak samo efektywne, jak było do tej pory, bo trzeba przyznać, że przy minimalnym zaangażowaniu środków ze strony państwa rosyjskiego udało się Rosji bardzo skutecznie destabilizować ten region i wzbudzać tam wrogość w stosunku do państw zachodnich. Czyli w pewnym sensie ta polityka okazała się sukcesem. Zobaczymy, jak to nadal będzie wyglądało.
A czy Rosja jest popularna wśród tamtejszych społeczeństw. Pytam, ponieważ po zamachu stanu w Nigrze oglądaliśmy również w polskich mediach obrazki pokazujące prorosyjskie wystąpienia ludności Nigru. Zastanawia mnie to też w kontekście tego, o czym mówiłeś na początku naszej rozmowy, czyli pewnego łączenia obecności Unii Europejskiej w tych krajach teraz z czasami kolonialnymi, krytykowanie postawy europejskiej jako postawy de facto neokolonialnej, a Rosja dosyć skutecznie potrafi tego rodzaju nastroje wykorzystywać w państwach rozwijających się na globalnym południu.
Tak, te demonstracje pod ambasadą francuską, kiedy dochodziło w zasadzie do rozruchu, pod tą ambasadą naruszenia terenów ambasady, pokazują, że czynnik rosyjski tam był dość aktywny, znaczy wymachiwanie flagami rosyjskimi, hasła prorosyjskie, portrety Putina. To wszystko było obecne zarówno w Mali, jak i w Nigrze. Również na przykład ten wojskowy dyktator Burkina Faso, kapitan Traore, przebywał w lipcu w Petersburgu, na takim szczycie Rosja-Afryka i tam wygłaszał peany na cześć Putina, zamiast za to oczekiwał, że Rosja zbuduje elektrownię atomową w Burkina Faso. Także no widać, że oni mają również konkretne oczekiwania, jeśli chodzi o współpracę z Rosją gospodarcze. Zobaczymy, czy Rosja będzie tak chętna w spełnianiu tych oczekiwań. Trzeba jednak pamiętać, że ten sentyment prorosyjski jest po prostu efektem nastrojów antyzachodnich. To znaczy jest to pewnego rodzaju sztandar, tak jak wcześniej sympatia do Związku Radzieckiego była pewnym refleksem odczuć antyzachodnich. No i ten sentyment w stosunku do Zachodu jest bardzo silny i lokalna ludność, przynajmniej ta część, która sympatyzuje z puczystami, uważa, że współpraca z Rosją, ale także współpraca z Chinami, czy nawet z Turcją, która jest członkiem NATO, jest pewnego rodzaju remedium na to całe zło, które Zachód rzekomo naprawdę w przeszłości, a rzekomo teraz wyrządzał tym państwom.
Krótko mówiąc, wpadamy w zimnowojenną logikę.
Tak, no to w tej chwili sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ Rosja też ma ograniczone możliwości utwierdzania swojej obecności w państwach Sahelu, znaczy Rosja ma niewiele do zaoferowania.
Może, w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego.
Tak. Bardzo ważnym czynnikiem jest żywność i zboże. Tutaj Rosja rzeczywiście może zaważyć, zwłaszcza, że są to państwa, które cały czas funkcjonują na granicy głodu i problemów także z zaopatrzeniem ludności w bardzo podstawowe artykuły żywnościowe. Energia atomowa rzeczywiście może być pewnego rodzaju czynnikiem przyciągającym, ale trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili na przykład budowę elektrowni atomowej w takim państwie jak Burkina Faso, Mali czy Niger, czyli państwa, które borykają się z zupełnie jakimiś takim podstawowymi problemami, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. W tej chwili Rosja nie ma takich zasobów, jakie miał Związek Radziecki, jeżeli chodzi na przykład o możliwości wysyłania lekarzy, wyspecjalizowanych kadr, czyli całej tej współpracy rozwojowej, którą rzeczywiście Związek Radziecki prowadził w stosunku do państw trzeciego świata w czasie zimnej wojny. Wydaje się, że raczej tutaj większe możliwości działania mają Chiny, ma Turcja. Rosja więc mogła wyrządzić wiele szkód wpływom zachodnim w tym regionie, ale pytanie, czy będzie w stanie utrzymać te wpływy i czy przypadkiem rozczarowanie Zachodem nie zostanie za kilka lat zastąpione również silnym rozczarowaniem Rosją.
Łukasz Maślanka, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, dzisiaj gościł w podcaście OSW. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję.
Państwa zachęcam do sięgnięcia nie tylko po analizę Łukasza, która pojawiła się na stronie OSW, ale też po szereg innych ciekawych analiz i komentarzy, które regularnie są tam publikowane. Strona OSW to jeden z adresów, drugim oczywiście są podcasty OSW na wszelkich platformach podcastowych oraz kanał YouTube'owy Ośrodka Studiów Wschodnich. Wszystkie te rzeczy serdecznie polecam. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Do usłyszenia.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.